number 4300. Derek Prince speaks on the subject, and then the end shall come. This message is entitled, You Also Must Be Ready.
This is the fourth and final session in the series of four talks.
Czterech wykładów, których główny tytuł brzmi I wtedy nadejdzie koniec. Tytuł pierwszej był Zignoruj to na własną szkodę. Innymi słowy, musisz zwrócić uwagę na biblijne proroctwo, jeżeli nie, to będziesz cierpiał konsekwencje. Drugie, kręgosłup nowotestamentowego proroctwa i to jest interpretacja Mateusza 24 i Łukasza 21. I trzeci, strażników, która godzina nocy i tematem było ciemność i światłość, zło i dobro intensyfikują się ramię przy ramieniu aż do końca wieku. I ostatni wykład będzie bardzo praktyczny. Moja impresja z Biblii jest, Bóg nigdy nie daje nam tylko teologii, albo tylko doktryny, albo tylko objawienia. Jeżeli to wszystko, co uczymy, to po prostu nie zaspokajamy Bożego celu, ponieważ tylko objawienie, doktryna, teologia do każdej takiej rzeczy musi być dołączone praktyczne zastosowanie, jak mamy żyć według tego. I nie wierzę, że znajdziesz choćby jeden fragment Nowego Testamentu, który byłby wyjątkiem dla tej zasady. Więc będę wierny tej zasadzie i w tym zakończeniu chcę dać praktyczne zastosowanie dla naszego życia, dla praw, które chciałbym zinterpretować w trzech tych sesjach. I tytuł, który wybrałem dla tej sesji, jest Ty także musisz być gotowy. Powtórzmy to. Ty także musisz być gotowy. W poprzedniej sesji, jak już wspomniałem, mój temat był ciemność i światłość, ramię przy ramieniu, konkol i pszenica rosnące aż do żniwa, dwa żniwa zbawienia i sądu, i dwie pięćdziesiątnice, wylanie Bożego Ducha Świętego i wylanie w tym samym czasie ogromnej ilości sił szatańskich. I końcowym procesem działania Ducha Świętego jest oblubienica Jezusa Chrystusa, a końcowym produktem działania sił szatańskich jest Kościół Przeteczny. Teraz pytanie brzmi, jak mamy odpowiedzieć na te prawdy? O co nas Bóg prosi? Jaka jest praktyczne zastosowanie? I dam Wam pewną liczbę prostych przykazań z Bożego Słowa. Bóg rzadko daje nam rekomendacje, polecenia. Kiedy On dał tablice kamienne Mojżeszowi, to nie było 10 rekomendacji. Ani 10 zasad, ale 10 przykazań, rozkazów. Mateusz 24 to jest ten rozdział kręgosłupowy. Przeczytajmy wersety 43 i 44. Może 44, skupimy się na tym. Jezus powiedział, jeżeli Pan domu wiedziałby, o której przyjdzie złodziej, uważałby, aby nie włamał się złodziej do jego domu. Jeżeli jest tu mowa o złodzieju, to kto jest tym złodziejem? Jezus. Gdyby Pan domu wiedział, kiedy Jezus wróci. Teraz Jezus nie jest złodziejem, ale Jezus wiele razy mówi, przychodzę jak złodziej. Złodziej nie ogłasza, kiedy przyjdzie, a także nie mówi, którymi drzwiami wejdzie. Ale zawsze ma złapać cię przez zaskoczenie. Jezus tak przyjdzie. Ale jedną rzecz musimy pamiętać. To nie będzie dla nas złodziej. On tylko weźmie to, co do Niego należy. Jeżeli do Niego nie należysz, On cię nie zabierze. I w tym świetle Jezus daje to zastosowanie. Czytajmy, dlatego słyszałem, że niektórzy mówią, jeżeli w Biblii jest napisane tak więc, to musisz wiedzieć, co to znaczy tak więc. Tak więc musisz być gotowy. Gotowy na co? Na przyjście Pana. Ponieważ Syn Człowieczy przychodzi w godzinie, w której Go nie oczekujesz. Więc jeżeli myślisz, że wiesz, kiedy przychodzi, to nie wiesz. Jednej rzeczy musisz być pewny. Przychodzi w godzinie, w której Go nie oczekujesz. Więc ci, którzy uważają, że wiedzą, kiedy On przyjdzie, to się mylą. Nie możesz tego wiedzieć. Jezus mówi, jeżeli mówi, że wiesz, to nie wiesz. Nikt nie wie. Bóg to tak uczynił. Pamiętajcie. Czy pamiętacie nasze krótkie rozważania na temat 5 Mojżeszowej 29-29? Rzeczy ukryte należą do Pana Boga, a rzeczy objawione dla nas i naszych dzieci, abyśmy je wykonywali. Bóg ma pewne sekretne sprawy i godzina przyjścia Jezusa jest sekretem. Ja myślę, że jest głupio, próbując włamać się do Bożych sekretów, ponieważ nie wejdziemy. Jeżeli Bóg chce, żeby coś było w sekrecie, to nikt nie zorientuje się, co to jest. Problem ludzi, którzy wchodzą w Boże sekrety, jest taki, że oni nie robią tego, co Bóg objawił, ale są tak zainteresowani rzeczami sekretnymi, że nie stosują rzeczy objawionych. Jezus mówi, rzeczy ukryte należą do Boga, ale rzeczy objawione należą do nas i naszych dzieci, abyśmy je czynili. Diabeł może nas bardzo zainteresować proroctwach teoretycznie i będziemy tworzyć różne fantastyczne teorie i interpretacje, ale często, kiedy obserwujesz ludzi, którzy to robią, to oni nie robią tego, co Biblia mówi, że mają robić. Zostali zwiedzeni, odprowadzeni od objawionego do ukrytego. Więc Jezus mówi, jedna rzecz jest ważna. Bądźcie gotowi, ponieważ nie wiecie, kiedy to się stanie. Więc co? Bądźcie gotowi cały czas. Nie powinno być momentu, kiedy nie jesteś gotowy. Wierzę, że pewne rzeczy muszą stać się w świecie, zanim przyjdzie Jezus. Wierzę, że ta Ewangelia o Królestwie musi być głoszona wszystkim narodom. Wierzę, że musi być odstępstwo, o którym mówiłem. I o czym mówi Paweł w drugim liście do Tesaloniczan 2. Ale mimo to, że jest to odstępstwo, nigdy nie będziemy wiedzieli dokładnie, kiedy to się stanie. Więc nie jest dobrze mówić, nie będę gotowy aż do. Jedyna rekomendacja Jezusa jest, bądźcie gotowi. Mieliśmy siostrę w naszej kongregacji, gdzie byłem pastorem parę lat temu, w 1950 roku w Londynie. I ta siostra pochodziła z Jamajki i zawsze, kiedy się modliła, modliła się o wiele rzeczy, ale zawsze mówiła, Panie, pomóż nam pamiętać, że będzie za późno, aby się przygotowywać. Nie wiem, czy to na kogokolwiek wpłynęło, ale ze mną pozostało przez prawie 40 lat. Będzie za późno, aby się przygotowywać. W przypowieści o mądrych i głupich dziewicach jest powiedziane, te, które były gotowe, weszły do środka. Te, które się przygotowywały, nigdy nie weszły. Więc my musimy żyć w stanie ciągłego przygotowania. To nie jest straszny ciężar, to jest po prostu stan zwycięstwa. To jest stan gotowości, modlitwy. I wiemy, co Bóg robi i możemy iść z Jego celem. A więc, co tu jest prawdą, co będzie od nas wymagane w aspekcie gotowości? Chcę zasugerować cztery rzeczy. Pierwsze trzy są wzięte z Łukasza 21. Bardzo bliska relacja jest między Mateuszem 24 i Łukaszem 21. Jest także Ewangelia Marka, rozdział 13, ale nie czuję, żebym miał w tej chwili się na ten temat rozwodzić. Łukasz 21:29 do 31 na początek. To jest przypowieść o drzewie figowym. To jest na końcu tego kazania. To jest zastosowanie. Jezus powiedział: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak i wy dojrzycie, że to się wszystko dzieje, to znaczy to, co było opisane w poprzednich wersetach. Kiedy te rzeczy się dzieją, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Teraz my jesteśmy w kraju, który ma zimę, wiosnę, lato i jesień. Czasami w złych porach, ale mniej więcej jest ta zasada. Więc możecie to zrozumieć. Ja po prostu mieszkam w kraju, w którym nie ma wiosny ani jesieni. Trudno jest to ludziom wytłumaczyć, ale kiedy jest już koniec zimy, prawie koniec zimy, przychodzi wiosna i widzimy, są małe pączki zielone na drzewach i wtedy coś wiemy. Co wiemy? Przychodzi lato. To jest prawda. Nie trzeba chodzić na uniwersytet albo do biblioteki publicznej. Nie musisz nawet pytać swojego pastora albo rabina. Wystarczający dowód, że lato przychodzi. Jezus powiedział, kiedy widzicie te rzeczy, w taki sam sposób wiecie, że koniec świata jest blisko. Żniwo jest blisko, tuż u drzwi. On możesz zapytać rabina, a on cię może zmylić. Możesz spytać pastorów, a oni nie podadzą właściwej odpowiedzi. Ale jeżeli użyjesz swoich oczu i swojej logiki, spojrzysz na pisma i co się dzieje na ziemi, będziesz wiedział na pewno, na tej podstawie, że przychodzi lato. Teraz niektórzy ludzie interpretują drzewo figowe jako Izrael. Właściwie można by było wiele na ten temat powiedzieć. Nie wiem, czy możesz to udowodnić na podstawie pisma. Jezus mówi, kiedy zobaczysz drzewo figowe, które wypuszcza liście, to jest znak, że lato jest blisko. I teraz, aplikując to do Izraela, to pamiętajcie, że tu nie jest mowa o owocu, że drzewo figowe wypuszcza owoc, ale kiedy wypuszcza liście, myślę, że jest to wygodne. Kiedy zastosujesz to do Izraela, to ma konkretną datę. Konkretną datę, kiedy Izrael założył swoje liście. I to był 15 maja 1948 roku. Izrael stał się narodem. Jeżeli to zaakceptujesz, ale nie musisz. Jeżeli Izrael jest drzewem figowym, to czym są inne drzewa? Innymi narodami. Widzicie, jest jedna z najbardziej odróżniających nasze czasy, tą połowę wieku od pozostałych, to jest ogromny rozwój nacjonalizmu na całej ziemi. Co to jest? Wszystkie drzewa wypuszczają liście. Wytłumaczyłem to moim studentom we wschodniej Afryce w 1960. Wiedziałem, że jeżeli wykazałbym, że Biblia stosuje się do ich sytuacji, oni by słuchali. Kiedy tam byłem, były tam trzy kraje. Tanganyika, Uganda i Kenia. Było to wciąż brytyjska wschodnia Afryka, ale wszyscy oczekiwali na to, co w Swahili nazywa się Uhuru, to znaczy niezależność. I powiedziałem im: widzicie, co się dzieje? Wasze drzewa wypuszczają liście. Ich postawa była: nie chcemy być kolonią. Mamy własne zwyczaje, nasze własne tradycje, własny język i chcemy być sobą. Nie chcemy, aby ktokolwiek mówił nam, co mamy robić. Więc Brytyjczycy opuścili ich i oni zostali wolnym, niezależnym narodem. W samej Afryce od II wojny światowej powstało co najmniej 50 wolnych narodów. Co to jest? To są drzewa, które wypuszczają liście na całej ziemi. Azja, a potem południowa Afryka, Wyspy Pacyfiku, wszędzie. Ten sam nacisk intensywny. Chcemy być narodem. Powiedziałbym, nacjonalizm w tym sensie jest najsilniejszą siłą na świecie dzisiaj. I wydaje się, że nawet w dyktaturach pod komunizmem to już jest zbyt silne, żeby cokolwiek to powstrzymało, na przykład Stany Bałtyckie. Tam jest też nacjonalizm przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wszędzie te drzewa zakładają liście, wypuszczają liście. W czasie zimowym wszystkie drzewa wyglądają podobnie. Nie można rozróżnić drzew. Ale kiedy one wypuszczają liście, to każde drzewo staje się inne. To się właśnie dzieje. Jezus mówi, kiedy to zobaczycie, drzewo figowe i wszystkie inne drzewa, które wypuszczają liście, to mówi wam, lato jest u drzwi. Bardzo ciekawe, jak... Dla mnie, jako Brytyjczyka, jest mówienie właśnie tego. Przykładowo, Izrael dla mnie jest narodem wzorcowym. Oni musieli pozbyć się Brytyjczyków, żeby stać się narodem. Ja przeszedłem przez ten okres z nimi i wiem, jak to jest. Naocznie. I potem naród za narodem powiedział, jeżeli oni to zrobili, to my też możemy. Więc to jest... zastosowanie w dzisiejszych naszych czasach biblijnej prawdy. Czyli Biblia widzi wyrazistość rzeczy bardziej jaśnie, aniżeli my widzimy. Powiedziałbym, nie ma większej, silniejszej potęgi na świecie dzisiaj politycznej niż nacjonalizm. To jest jak sok, który wciska się we wszystkie drzewa i powoduje, że one wypuszczają liście. I one stają się osobnymi drzewami z własną kulturą, zwyczajami, językiem i tak dalej. I teraz Jezus mówi, jeżeli zobaczycie te rzeczy, uczcie się lekcji. Powiedziałbym to w jednym słowie, rozpoznajcie, co się dzieje. Myślę, że jest wielu chrześcijan, którzy nie rozpoznają czasów, w których żyją, nie znają Biblii i nie wiedzą, jak zastosować do sytuacji prawdy biblijne. Więc pierwsze wymaganie dla gotowości jest rozpoznanie czasu, w którym żyjemy. Drugie wymaganie jest wymienione jeden werset wcześniej, w Łukaszu 21, werset 28. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście wasze głowy, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I znowu te rzeczy wymienione w Mateuszu 24 i Łukaszu 21. Kiedy te rzeczy zaczynają się dziać, nie znaczy, kiedy one czekajcie, aż już się stały, ale jak już się zaczynają dziać. Niektóre to są bardzo ciężkie rzeczy, prześladowania, wojny, głody, zarazy. Jezus mówi, podnieście wasze głowy, wyprostujcie się, nie bądźcie zdepresjonowani. Nie żałujcie, nie bądźcie w żałobie, bądźcie podekscytowani, ponieważ wasze odkupienie się zbliża. Kiedy mówimy o Mateuszu 24, powiedziałem, te rzeczy są bólami porodowymi nowego Królestwa Bożego. W pewnym sensie możesz sprawdzić twoją postawę przez reakcję na sytuację świata. Przypuśćmy na chwilę, młoda para się pobiera, chrześcijanie, oni się modlą, chcą dziecka i odkrywają, że żona jest w ciąży i przechodzą przez wszystkie te standardowe procedury i 9 miesięcy mija i ona zaczyna doświadczać tych okropnych bólów. One stają się coraz szybsze. Jak reaguje mąż? Czy on dzwoni do lekarza i mówi, doktorze, coś strasznego dzieje się z moją żoną, przyjedź tutaj, proszę tu przyjechać i zatrzymać to szybko. Czy on tak robi? Nie. Dlaczego? Ponieważ on chce dziecka. On wie, że dzieci tak się rodzą. Jeżeli chcesz mieć dzieci, to musisz być przygotowany na jakieś bóle porodowe. Czy to prawda, Panie? Czy to jest prawda? To jest to samo z Królestwem Bożym. Jeżeli chcesz naprawdę Królestwa Bożego ustalonego na ziemi, kiedy zobaczysz te bóle porodowe, to nie biegaj, nie bój się i nie mów: Boże, zatrzymaj to, ale powiedz: chwała Bogu, dziecko już prawie jest. Czy to jest prawda? Możesz sprawdzić Twoje nastawienie serca przez reakcję na straszne sytuacje tego dnia, które dzieją się na ziemi, i wierzę, że będą działy się dalej. Jeżeli nie jesteś naprawdę oddany prawdzie Bożej, to będziesz się bał, będziesz zdepresjonowany. Ale jeżeli pragniesz narodzenia Bożego Królestwa na ziemi, wszystko jedno, jak trudno i nieprzyjemne, jak trudno i nieprzyjemne będą bóle, powiesz: chwała Bogu, Królestwo prawie już jest. Dziecko jest w drodze. Więc musisz sprawdzić swoje nastawienie. Jeżeli naprawdę nie jesteś podekscytowany Królestwem Bożym, przypuszczalnie będziesz zdepresjonowany. Ale jeżeli Królestwo Boże naprawdę liczy się dla ciebie, będziesz podekscytowany. Więc przypuśćmy na chwilę, czy zastanówmy się, jestem podekscytowany, czy zdepresjonowany? Czy siedzę tu i myślę: nie chciałbym, aby mówił on te wszystkie straszne rzeczy. Nie chciałbym, żeby cały czas mówił o tych wszystkich problemach. Albo mówię: chwała Bogu, dziecko jest w drodze. Musisz zdecydować. Następne wymaganie jest także w Łukaszu 21, werset 34. Do 36. Czytam z wersji New King James, ale trochę to zmieniłem, aby po prostu użyć jak najbardziej odpowiedzialnych, dobrych tekstów, ponieważ są ważne różnice. Więc wy musicie zdecydować, jaką wersję będziecie tutaj czytać. Uważajcie na siebie, mówi Jezus, aby wasze serce nie było obciążone troskami z tego świata, pijaństwem i obżarstwem. Więc to jest następne ostrzeżenie. Sprawdźcie sobie, czy za bardzo jestem zanurzony w rzeczach tego świata, tego czasu? Czy zbyt zajęty światem, jego przyjemnościami, jego problemami? Pamiętacie, ta sama przypowieść o siewcy, rzeczy tego świata, przyjemności tego świata zadusiły ziarno i uczyniły, że ono było bezowocne. Pamiętam, większość tłumaczeń mówi: troski tego świata. Ja pamiętam Corrie ten Boom, kiedy jeszcze między nami była. Ona mówiła, że pewnego dnia zdała sobie sprawę, że troska jest takim strasznym grzechem, że może powstrzymać ją od szukania Boga, czekania na Pana. Więc musimy być pewni, czy nie jesteśmy zbyt obciążeni troskami o rzeczy tego świata. Musimy być w pewnym sensie odłączeni od rzeczy tego czasu. Trochę wcześniej mówiłem, co ma krzyż z naszym życiem zrobić zgodnie z listem do Galacjan. Galacjan 1:4. Zostaliśmy uwolnieni od tego wieku złego. Jeżeli nie zaakceptujemy tego uwolnienia, to rzeczy tego świata pogrążą nas. Nie mamy zamiaru się nimi troszczyć. Nie mamy troszczyć się naszą pracą, naszym dochodem, samochodem. W pewnym sensie musimy być zaangażowani, ale też w pewnym sensie odłączeni. Więc Jezus mówi: uważajcie na siebie, aby wasze serce nie było obciążone obżarstwem, pijaństwem i troskami tego życia, aby ten dzień nie zaskoczył was jak pułapka. Tu zmieniłem tłumaczenie. I dalej: ponieważ przyjdzie to na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu ziemi. Musisz więc zdecydować, gdzie mieszkasz. Jeżeli jesteś w domu na ziemi, to na ciebie przyjdzie. Przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi. Ale jeżeli jesteś uwolniony od tego wieku złego, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć, za Pawłem, nie chcę się chlubić z niczego oprócz krzyża Chrystusowego, przez który ja jestem ukrzyżowany dla świata, a świat dla mnie. To przyjdzie na ciebie jak pętla, jak pułapka. Ludzie tego świata nie mogą uciec. To przyjdzie na wszystkich tych, których dom jest tu na ziemi. Ale ludzie Boży mogą uciec, jeżeli będą uczuwać i modlić się. Ludzie tego świata nie mają wyboru, to przyjdzie na nich. Ale ludzie Boży, jeżeli spełnią warunki, to na pewno nie przyjdzie na nich jak pętla. Powiedziałbym każdemu z was tu dzisiaj, od tego momentu, w świetle tego, co wam powiedziałam, nie powinno to na was przyjść jak pętla. Nie powinno wziąć was z zaskoczenia. Macie wystarczającą informację, aby wiedzieć, czego oczekiwać podstawowo. Jezus mówi, jak być pewnym, że uciekniemy. Następny werset. Macie wystarczającą informację, aby wiedzieć podstawowo, na co czekać. Jezus mówi, jak możemy być pewni, że uciekniemy. Następny werset, bardzo ważny. Werset 36. Tak więc bądźcie czujni. I to jest stary język angielski. Bądźcie w pogotowiu, bądźcie czujni. Nie zaangażujcie się w taką beztroskę. Bądźcie czujni i wciąż się módlcie. Jak długo? Jak często? Ciągle. To nie znaczy, że masz modlić się 24 godziny na dobę, ale nigdy nie dochodzi do końca modlitwy. Czy wiesz, co mówię? Mówi to tu, módlcie się bez przerwy, pierwszy list do Tesaloniczan 5. Pozwólcie mi, że powiem, nie ma momentu, kiedy skończysz modlić się na dany dzień i więcej się już nie będziesz modlił. Będę miał czas modlitwy jutro. Nie myślę, że to tak będzie. Nigdy nie wiemy, kiedy Duch Święty nagle wrzuci bieg i powie, módlcie teraz. Większość z nas zna Smitha Wigglesworth'a, który wielki wpływ wywarł na ten naród w XVIII wieku. Ale jego zasada była taka. Nigdy nie modlił się dłużej niż pół godziny, ale nigdy też nie chodził więcej niż pół godziny bez modlitwy. Nie mówię, że mamy naśladować go w tym, ale to jest przykład, aby nigdy nie przestawać się modlić. Dziękuję Bogu, że w swoim miłosierdziu dał mi dwie wspaniałe żony. Nie w tym samym czasie oczywiście. Moja pierwsza żona jest z Panem, a druga jest tutaj z nami. Ale obie to były modlące się żony. Obie to są kobiety, które nigdy nie przestawały się modlić. Moja pierwsza żona miała na imię Lydia, miała dom dziecka i była bardzo zainteresowana, bardzo zajęta tymi dziećmi. Sterylizowała butelki i tak dalej. Ale modliła wtedy, kiedy mierzała zupę. Albo modliła się, a jedna z tych dziewczynek wskakiwała jej na plecy, bawiły się w konie, ona się dalej modliła. Ona po prostu nie wiedziała, jak przestać się modlić. Ruth w pewnym sensie jest inna, ale jest też taka sama. Pierwszą rzeczą, którą robi w domu, jest modlitwa. Nie musimy być wszyscy tacy sami, każdy jest inny, ale musimy ciągle modlić się. Mam zasadę teraz, nigdy nie podróżuję bez modlitwy. Kiedy mam wsiadać do samochodu i prowadzić przez 5 minut, oddaję podróż Bogu i modlę się. Modlę się, Panie, proszę Cię o ochronę. Nie tylko Ruth i ja modlimy się przed posiłkami, dziękujemy Bogu. ale prosimy o przebudzenie przy każdym posiłku. Przebudzenie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. I to jest modlitwa, którą modlimy się już przez prawie 10 lat. Jest wiele innych sposobów, jak możemy być w atmosferze modlitwy, atmosferze uwielbienia. Słyszeliście ten werset biblijny, który Ruth i ja cytowaliśmy? Chwalcie Pana waszego Boga, a Jego błogosławieństwo będzie na waszym pożywieniu i wodzie. Więc jeżeli jemy, to też modlimy się o nasz rząd, a także dziękujemy przez chwilę Panu, uwielbiamy Go. Ponieważ chcemy Jego błogosławieństwa na naszą wodę i jedzenie. A więc Jezus mówi, czuwajcie i modlcie się wciąż, abyście byli uznani za godnych, by uciec przed tym, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym. Jest inne tłumaczenie, które mówi, abyśmy mieli siłę, by uciec przed tym wszystkim. Gdyby Jezus powiedział, módlcie się, abyście mogli uciec, to znaczy, moja konkluzja jest, jeżeli się nie modlimy, nie uciekniemy. To jest niepozbywalny warunek. I to się stanie. Komentując Mateusza 24 w poprzedniej sesji, powiedziałam o wersecie 20, mówiącym o czasie, kiedy ucisk zacznie się nad Izraelem. Jezus powiedział, będziecie musieli uciekać, módlcie się, abyście nie uciekali w zimie albo w sabbat. Dlaczego? Dlatego, że będzie bardzo ciężko uciekać w sabbat w państwie żydowskim, ponieważ sabbat jest uświęcony. Więc nie ma sensu modlić się o rzeczy, żeby coś się nie stało, jeżeli Jezus powiedział, że się stanie. Jeżeli będziecie modlić się, Boże, nie pozwól, żeby to stało się na ziemi, tracisz swój czas. Jak ja to rozumiem. Ale co możesz się modlić, to abyś stał się godny, by uciec, umknąć. Jeżeli się nie modlisz, nie wierzę, że będziesz uznany za godnego, ponieważ Jezus powiedział, módl się, abyś był uznany za godnego. Czy to jest jasne? Czy to dobrze przekazałem? To jest ważne. Teraz nie chcę, abyśmy byli legalistyczni. Nie chcę pozostawić takiej impresji, że to dzieje się przez zasady. To wierzę, że dzieje się przez Ducha Świętego. W Księdze nad Pieśniami Salomona jest werset, który kocham, gdzie mówi oblubienica. Ja śpię, ale moje serce czuwa. Myślę, że to jest duch modlitwy. Możesz spać, ale twój duch modli się. Lata temu prowadziłem zgromadzenia uliczne w mieście Londynie, w miejscu nazywanym przez większość ludzi zaułkiem mówców. I wiele dziwnych ludzi tam zostało zbawionych. Jedną z nich była młoda Irlandka, która była służącą, pokojówką w hotelu i była katoliczką. Ona była po cichu zbawiona, ale była naprawdę na ogniu dla Boga. Dzieliła swój pokój z inną pokojówką w hotelu. I po jakimś czasie ta druga osoba spytała ją tak cicho, co to jest za dziwny język, którym przemawiasz, kiedy śpisz? To było po raz pierwszy, kiedy ona wiedziała, że mówiła językami, kiedy spała. Kiedy jej umysł spał, jej duch się modlił. I tego nie osiągniesz przez zasady. To dzieje się przez poddanie Duchowi Świętemu. Było przekazanie dla lewitów, dla kapłanów, aby płomień płonął w przybytku przez dzień i przez noc. Ten ogień cały czas musiał płonąć na ołtarzu, nigdy nie mógł przestać płonąć. I to był, to jest dla mnie przykład ducha modlitwy. To jest ogień płonący w naszym sercu, który nie gaśnie. I ja wierzę, że to jest rodzaj życia, w którym mamy żyć, aby być gotowymi na ten czas. Teraz powróćmy do objawienia rozdział 19. Bardzo pokrótce to powiedziałem. I jest to obraz oblubienicy. Pewną cechę tego obrazu wam chcę przedstawić. Objawienie 19, werset 7 i 8. To jest triumfalny krzyk wszystkich obywateli nieba. Nad krzyk nad małżeństwem baranka Jezusa Chrystusa. Dziękczynienie, że jego oblubienica, Kościół, przygotował się. I zauważcie, ona nie przygotowuje się w tamtym czasie. Ona już przygotowała się. I tu jest tak napisane: cieszmy się i radujmy się. Oddajmy mu chwałę, ponieważ nadeszło wesele baranka i jego żona przygotowała się. I teraz jest wytłumaczenie, jak się przygotowała. Jest ubrana w lśniący bisior czysty. Czysty i lśniący. I jest to zinterpretowane. Lśniący bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. Więc aby być tam jako oblubienica, aby mieć te kwalifikacje, należy mieć szatę, która jest uczyniona z bisioru, czyli sprawiedliwości w Biblii. Jest czysta i lśni. I wtedy Jan objawia. Ten bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. Widzicie, kiedy ty i ja wierzymy w Jezusa, akceptujemy Go jako Zbawiciela, Jego sprawiedliwość jest nam dana. Jesteśmy uważani za sprawiedliwych przez Jego sprawiedliwość. To jest piękne, ale to nie jest wszystko. Ponieważ musimy przejść do od tej otrzymanej sprawiedliwości do sprawiedliwości, którą wypracujemy. I ten piękny bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. Dla mnie zawsze jest to bardzo ważne. Ja uważam, każdy jeden uczynek sprawiedliwy, który czynimy, jako część tego stroju, centymetr stroju. I zastanawiam się sam, czy mam wystarczająco tego bisioru, aby być całkowicie okryty. Śmieszne to się wydaje, ale to nie jest dla mnie śmieszne. Czy ta oblubienica ma wystarczająco tego bisioru, aby być okryta? I rzeczywiście wiemy, jak to jest w czasie, kiedy jest uroczystość weselna, to oblubienica przestraja się w wiele pięknych szat. Jeżeli jest jeden moment w życiu kobiety, kiedy chce lśnić, to jest właśnie wtedy. A więc, aby być gotowym, musimy wypełnić nasze sprawiedliwe uczynki. I ja wierzę, że dla każdego z nas są konkretne uczynki do spełnienia. Każdy z nas ma konkretne zadanie od Boga. Ale wierzę, że są też pewne odpowiedzialności, które są kolektywnie nasze, jako Kościoła, i wszyscy będziemy za nie odpowiadać. I dla mnie najważniejszym uczynkiem, za co Kościół jest odpowiedzialny kolektywnie, jest Mateusz 24:14. Czy mam wam przypomnieć, co ten werset mówi? Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całym świecie jako świadectwo dla narodów i wtedy nadejdzie koniec. Ja wierzę, że to jest odpowiedzialność Kościoła kolektywnie głosić Ewangelię Królestwa wszędzie. Nie wierzę, że ktokolwiek z chrześcijan oddanych Panu może być pozbawiony tej odpowiedzialności. Nie musisz być ewangelistą, nie musisz być kaznodzieją albo pastorem, ale wierzę, że każdy z nas w jakiś sposób jest przed Bogiem odpowiedzialny za to, co zrobimy w tym względzie, ponieważ to jest ten znak, jeden pełny wskaźnik. że Bóg już jest blisko, Pan jest blisko. Kiedy ta Ewangelia będzie głoszona jako świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nadejdzie koniec. I ponieważ Jezus mówi, że będzie głoszona, to znaczy, że będzie głoszona. Nie wierzę, żeby Jezus się mylił. Więc nie jest to sprawa decyzji, czy będzie głoszona, ale ja mam zdecydować się, czy ja się zaangażuję w głoszenie. I zgodnie z moim zrozumieniem, żaden chrześcijanin nigdzie nie jest uwolniony od tej odpowiedzialności. Pomyślcie tylko o pieniądzach. Wiele to kosztuje. Finansowo, powiedzmy w ten sposób, mam program radiowy, który to robi w wielu miejscach świata, w komunistycznych Chinach, w Związku Radzieckim, w języku rosyjskim, w południowej centralnej Ameryce, w hiszpańskim. I naszym obecnym wielkim zadaniem jest głosić to całemu mówiącemu po arabsku światu na Bliskim Wschodzie. I to jest największa i nieosiągnięta jeszcze Ewangelią część dzisiejszego świata. 40 najbardziej niezewangelizowanych narodów to są muzułmańskie narody. 80% ich. Teraz powiem Wam, nie będę prosił o pieniądze, ale aby być, aby utrzymywać stację, która naprawdę dosięgnie zasięgiem Bliskiego Wschodu, to 5 minut audycji kosztuje 500 amerykańskich dolarów. To jest około 2500 dolarów na miesiąc. Nie proszę o niczyje pieniądze. Po prostu pokazuję, pieniądze są ważne. Czy to jest prawda? Co robimy z naszymi pieniędzmi jest ważne. Zgodnie z ankietami, Kościół w Stanach Zjednoczonych wydaje 95% pieniędzy na siebie, a 1% na głoszenie Ewangelii. To jest skandal. To nie może być Kościół przygotowany na przyjście Pana. To nie może być oblubienica, która ma szatę sprawiedliwości. Czy mogę Wam coś powiedzieć? Kiedy mówię o pieniędzmi, kiedy mówimy o pieniądzach, czasami ludzie tacy twardzi się stają, tacy jacyś spięci. Ja Was zapewniam, nie poprosimy Was o ofiarę. Możecie się odprężyć. Ja po prostu pytam się, czy naprawdę oddany jesteś zadaniu. Ktoś powiedział, w Ameryce wsadź swoje pieniądze, gdzie są twoje usta. Pieniądze to nie jest wszystko, modlitwa. Myślę, że Ruth by się ze mną zgodziła. Są czasy w naszej służbie, kiedy jesteśmy na liniach frontu. My tak nie wybraliśmy, ale prawie zawsze atakujemy jakąś warownię szatana. To nie jest nasz wybór, to jest po prostu nasz los w życiu. Nie będę wchodził w szczegóły, ale wiele razy presja jest tak straszna, że Ruth prosi, Boże, połóż nasze imiona na ustach jakiegoś stawiennika. I zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nie ma wstawiennictwa za nami, nie zrobimy pracy. A więc nie mówię tylko o pieniądzach, ale ważniejsze od pieniędzy jest wstawiennictwo. Wiesz, kiedy modlisz się o coś, nie możesz modlić się i zapomnieć po prostu o tej modlitwie. Jesteś związany z tym, o czym się modlisz. W jakiś sposób, ten czy inny. Teraz pozwólcie, że spojrzymy na dwie różne sfery tej odpowiedzialności. Teraz powiedzmy pierwsza, ewangelizacja. Zdaję sobie sprawę z ogromnej ważności istnienia służby pastorskiej. Nie jestem powołany, aby być pastorem. Byłem pastorem, wiem jak to jest. Osobiście nie wierzę, żeby była trudniejsza służba na ziemi niż służba pastora. I znowu Jezus mówi i wierzę, że to jest właśnie to, Mateusz 24. Natychmiast po udręcowych dni bądź gotowy. To jest taka mała przypowieść. I dla mnie jest to obraz służby pastorskiej, służby, która karmi, pasie i troszczy się o Bożych ludzi. I często to nie jest bardzo dramatyczna służba. Po prostu wymaga wiele trudności, przezwyciężania i nie jest zbyt doceniana. Ale Jezus mówi, kto jest tym wiernym i dobrym sługą, którego Pan zostawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? To jest służba pastorska. Błogosławiony on będzie, jeżeli jego Pan wracając zastanie go tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, uczyni go rządcą wszystkich swoich posiadłości. Bracia i siostry, jeżeli waszym odpowiedzialnością jest służba pastorska, a będziecie w niej wierni, to będziecie mieli wielkie stanowisko w Królestwie Bożym. Wielką nagrodę, jeżeli mądrze i wiernie administrujecie tym, co Bóg wam dał. On was uczyni władcami nad całą jego posiadłością. Ale jeżeli by ten sługa powiedział, mój Pan zwleka z przyjściem i zaczynałby bić swoje współsługi, i właściwie to jest wzorcem. Jeżeli gdziekolwiek są ludzie, którzy nie są gotowi, którzy nie spełniają warunków, to każdy z nich mówi coś o opóźnieniu. Innymi słowy, on nie jest gotowy, aby przyjść. On nie przychodzi szybko. Jeżeli ktoś mówi o opóźnieniu, to ma złą postawę. Jest nieprzygotowany na przyjście Mesjasza. I jest tu napisane, mój Pan zwleka z przyjściem, zaczyna bić swoich sług i zaczyna pić z pijakami. I Pan tego sługi przyjdzie w dniu, w którym ten człowiek się nie spodziewa i o godzinie, której nie jest świadomy i posadzi go wraz z hipokrytami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pamiętacie, co powiedziałem? Ludzie, którzy byli właśnie... Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pamiętacie, co powiedziałem? Ludzie, którzy byli właśnie w tym miejscu, ale nigdy nie oddali siebie tej sprawie. Oni naprawdę będą mieli ten obraz przed oczami. Byłem tak blisko. I pomyliłem się. Przeszedłem obok. Nie mogę wytrzymać tej myśli. To jest obraz dwóch sług. Jeden jest wierny, a drugi szuka własnej chwały. On po prostu zaniechał samodyscyplinę i wykorzystuje swoje stanowisko. I staje się rodzajem dyktatora. Każdy z nas musi postanowić, czym będzie. I teraz dochodzimy do ostatniej myśli. Mateusz 24:14. Przyjrzyjmy się jeszcze temu na chwilę, ponieważ chcę coś wam wskazać w tych poprzednich wersetach, które zaczynają się od Mateusza 24:9. Wtedy będą wydawać was na udrękę i zabijać was i dla mojego imienia będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody. I pytam się, kto to jest wy? Wy to my. Tak. I wtedy wielu się zgorszy, będą wydawać się nawzajem i zdradzać. Kto? Wielu chrześcijan. Wielu fałszywych proroków powstanie, wielu zwiodą, ponieważ bezbożność się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. I w tym kontekście Pan mówi, ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona, to nie będzie łatwe. Presja będzie rosła, ale pomimo tej presji ci, którzy są wierni Panu, wyjdą i będą wykonywać pracę. Nie siedź więc i nie mów, poczekam jeszcze 10 lat, będzie łatwiej. Nie będzie łatwiej, będzie gorzej. Nie pogarsza się, nie polepsza się ani trochę. Powiem wam to z osobistego doświadczenia. Niektórzy są młodymi chrześcijanami, niektórzy są starszymi chrześcijanami i wiele rzeczy już przeszli. Przez 50 lat jestem chrześcijaninem i nie jest wcale lepiej. W samym sensie presja wzrasta i odpowiedzialność wzrasta i coraz bardziej jesteśmy zależni od miłosierdzia Bożego. Teraz mam taki obraz, objawienie rozdział 6. Objawienie Jana rozdział 6. Będę takim odważnym człowiekiem i spróbuję zinterpretować tą wizję na temat jeźdźców konnych. Teraz mówię wam, to jest moje subiektywne zrozumienie. I nieważne, czy mam rację, czy nie w tej interpretacji. Mam rację. Wierzę, że mam rację w zastosowaniu. To jest dla mnie tak jasne, że chciałbym w tej chwili uczynić to dla was tak jasnym, jak to jest dla mnie. Przypuszczalnie pamiętacie czterech jeźdźców na koniach, którzy wyszli i jakby przeszli przez różne stadia ludzkiej historii. Pierwszy to był biały koń. I napisane jest, ten, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Ta korona to jest wieniec laurowy. To jest znak zwycięzcy. Biały koń to jest koń, na którym wjeżdżali zwycięzcy rzymscy po triumfie nad czymś. Więc to jest obraz zwycięstwa i triumfu. Teraz odłożymy to na chwilę i następne trzy konie rozważymy. Wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak aby mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. To mówi mi bardzo wyraźnie o wojnie. Na wielką skalę i jestem skłonny twierdzić, że w to wlicza się też wojna domowa. Nie będę tłumaczył swojego punktu widzenia, ponieważ zajęłoby to dużo czasu, ale wierzę, że do końca tego wieku większość narodów będzie w konwulsjach wojen domowych. I są siły, które działają w wielu narodach, które to spowodują, że to wybuchnie. Niezadowolone mniejszości narodowe. Ludzie, którzy wierzą, że nie dostają tego, co powinni dostać. Prawda o Stanach Zjednoczonych, a także o innych narodach. Bardzo delikatny temat. I to wybuchnie w rozlewie krwi, jak ja to rozumiem. To jest koń barwy ognistej. Następny to jest czarny koń. Ten, który siedział na nim, miał wagę w swojej ręce. I usłyszałem głos jakby spośród czterech postaci mówiących. Miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. Ten koń symbolizuje dla mnie ogólnoświatowy brak żywności. Wszystko jest na kartki. Denar to było standardowy zapłata za dzień pracy robotnika. Więc za cały dzień pracy może kupić miarkę pszenicy, co ledwie utrzyma jego, ale nie utrzyma jego rodziny. Innymi słowy, ludzie będą żyli na bardzo małych racjach żywnościowych. W Ganie dzienna zapłata robotnika wystarcza na mniej niż bochenek chleba. I ciekawe, chrześcijanie w Ganie są najbardziej otwartymi i dającymi ludźmi. I pytamy się, skąd macie, żeby tak dawać? A oni mówią, nie wiemy, po prostu dajemy. W jaki sposób mają więcej niż potrzebują? Ale to jest jasny obraz Człowiek nie zarobi więcej, by kupić bochenek chleba. A dalej, a oliwy i wina nie tykaj. Czym są oliwa i wino? To są towary luksusowe. A więc w samym centrum tego braku pieniędzy, tej biedy i tej nędzy, ludzie, niektórzy będą żyli bardzo luksusowo. Jeżeli czytacie Księgę Objawienia, tam jest wyraźny obraz ogromnego luksusu pośród strasznej biedy. I to jest prawda i dzisiaj. Bogaci bogacą się jeszcze bardziej, a biedni biednieją. I to jest, jak ja myślę, zgodnie z Biblią. Więc ci bogaci ludzie w jakiś sposób będą podtrzymywać pod sobą tych biednych. I oni będą mówić, pilnuj tego, co ja mam, pracuj w mojej fabryce, a ja dam ci wystarczająco, abyś przeżył. To może nie być tak właśnie, ale to jest ten obraz, który przychodzi mi do głowy. I właściwie w świecie, w którym żyjemy, nie jesteśmy daleko od tego, w wielu narodach. Trzecie stworzenie to był siwy koń. A to słowo w języku greckim jest nie do przetłumaczenia. Stamtąd mamy słowo chloras. Greckie słowo jest tutaj zupełnie inne. To słowo trawa, chloras. To jest niezdrowy, biały, bezbarwny, jakby bezkolorowy kolor. I ten koń, jeździec, który siedział na nim, miał na imię śmierć, a piekło szło za nim. Ważne jest pamiętać, że śmierć i Hades to są osoby. Wierzę, że każdy z nich to jest diabelski anioł z odpowiednią odpowiedzialnością i terytorium, takim jak śmierć czy Hades. Śmierć zabiera życie fizyczne, Hades chce duszy. I są tutaj, zabijają kogo popadnie. Jedna trzecia populacji Ziemi. I jest napisane, że dano mu zabijać mieczem, głodem, morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Co? W dosłownym tłumaczeniu tutaj nie ma morem, lecz śmiercią. Czy zauważyliście kiedyś, że można zabijać śmiercią? Nowoczesne tłumaczenia tego nie mówią, ale to nie są dobre tłumaczenia. A w jaki sposób można zabijać śmiercią? Ruth i ja w naszej służbie doświadczyliśmy tego. Jest duch śmierci, który pracuje w wielu ludziach na świecie. Duch śmierci ma... Doświadczyliśmy tego. Jest duch śmierci, który pracuje w wielu ludziach na świecie. Duch śmierci ma zabijać ludzi, którzy normalnie by nie umarli. Wielu ludzi w szpitalach, w różnych miejscach umiera bez żadnego fizycznego wytłumaczenia. I w przypadku mnie i Ruth to mamy dosłownie taką wojnę osobistą z duchem śmierci. Gdybym miał dzisiaj głosić wieczorem, to bylibyście zaskoczeni odpowiedzią waszą, ale ja tego nie zrobię. Więc trzy konie, 1, 2, 3 i potem ci męczennicy pod ołtarzem. Kiedy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Odpowiedź była, dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Odpowiedź, że w tym ostatnim okresie będą ogromne liczby chrześcijan zabitych za ich wiarę. Wierzę, że to jest część wielkiego ucisku. Objawienie mówi, ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku, wyprali swoje szaty we krwi baranka. To jest jakby podłoże. Następnie jest mowa o końcu wieku, o widocznym objawieniu Jezusa, w to nie będziemy wchodzić. Okropne trzęsienia ziemi. I mamy kilka chwil, które nam pozostały. Biały koń, co to jest? Tak, ja to widzę. Biały koń to jest Ewangelia wchodząca zwycięsko, zwyciężająca. Inny obraz. Psalm 45. Jezus jest Mesjaszem. To ja wierzę, że jest komentarzem tego białego konia. Psalm 45. Wersety 2-5. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławi Cię na wieki. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech Ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości. To nie jest normalny militarny zwycięzca. To jest ktoś, kto zwycięża w prawie, łagodności i sprawiedliwości. I to jest obraz jego zwycięstwa. To jest Ewangelia wjeżdżająca na białym koniu do wszystkich narodów. I widzicie, kluczowa rzecz, o której chcę powiedzieć. Biały koń musi iść przed tymi trzema czerwonym, bezbarwnym i czarnym koniem. One na pewno wjadą, ale my musimy być wcześniej u tych ludzi, zanim tamte konie ich zniszczą. Jeżeli mam rację, to jest takie ponaglenie, które ja czuję w swoim sercu. Po prostu muszę iść z poselstwem Ewangelii przed tym, jak te trzy straszne konie zmiotą ludzkość. One już wjechały. One już zaczęły. I ja mam ciągłą tą presję wewnątrz. Muszę być przed tymi trzema koniami innymi, ponieważ mamy tylko moment czasu. Zasugeruję Wam coś. Diabeł nie będzie miał nic przeciwko temu, jeżeli Ty nie oddasz się głoszeniu Ewangelii. I on zrobi cokolwiek będzie mógł, żeby Cię opóźnić. On nie powie nie, on powie później. To jest to jest coś, co płonie we mnie. Widziałem wielu chrześcijan, którzy czekają, aby oddać się głoszeniu słowa i wierzę, że będą czekać zbyt długo, ponieważ jest mało czasu, który został, jak ja rozumiem. Wszystko się raptownie porusza na ziemi dziś. I Bóg nie zostawił świata. Bóg także z ogromną szybkością działa. Czy oddasz się białemu koniowi? Czy oddasz swoje życie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, dla tego białego konia? Narody czekają na tego konia. Niech Bóg pomoże Tobie i mnie, abyśmy sprostali wyzwaniu, zrozumieli czas, w którym żyjemy. Jest to koniec wykładu brata Derka Pinsa pod tytułem Ty także musisz być gotowy.